Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Wczoraj odwiedziłem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy i przeprowadziłem wywiad z Egidiusem Mailiunasem, wiceministrem spraw zagranicznych. Posłuchajmy.
Gorąco nie tylko w Wilnie, gdzie jest 30 stopni Celsjusza, jak człowiek przespaceruje się ulicą Gedymina, to rzeczywiście jest to wyczyn nie lada, ale też gorąco w polityce, szczególnie gorąco na Ukrainie. Pana ministra sąd na temat tego, co teraz na Ukrainie się dzieje?
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, szanowni państwo. Tak, naprawdę gorąco jest na Litwie. Ten sierpień prawdopodobnie będzie rekordowy, ale tą gorącą temperaturę oczywiście można jakoś przeżyć z tym. Ważniejsze wyzwanie, jak pan redaktor słusznie powiedział, to jest teraz agresja przeciwko Ukrainie. No i pamiętam jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, jakie są oczekiwania, także myślę, nasze oczekiwania Ukraińców, Polaków, Litwinów i całego demokratycznego świata nie zmienili się. Musimy pomóc Ukrainie zwyciężyć. No i mamy taką nadzieję, obserwując, co teraz dzieje się, że będzie osiągnięto to zwycięstwo. Widzimy, jak nadal żołnierze Ukraińcy bronią wolności, bronią swojego kraju, bronią nas przeciwko tej agresji. Też widzimy pomoc, o tym prawdopodobnie później też porozmawiamy, pomoc z krajów demokratycznych, także musimy pomagać, nadal pomagać, wzmacniać pomoc dla Ukraińców, żeby byłoby to zwycięstwo.
Jaka jest skala pomocy litewskiej dla Ukrainy, dla wojska ukraińskiego?
Pomagamy Ukrainie, gdzie tylko możemy. Jest pomoc wojskowa. Byliśmy zresztą jedni z pierwszych, którzy wystawiliśmy odpowiedni sprzęt, w tym te rakety Stinger do Ukrainy, które już w pierwszych dniach wojny zostały przez wojsko ukraińskie wykorzystane i nadal. Wysłamy też, pomagamy szkolić ukraińskich żołnierzy, jak i inne państwa. No i też oczywiście pomagamy w sferze humanitarnej. Wysyłamy pomoc humanitarną jako państwo, ale też jest dużo organizacji pozarządowych, które od samego początku agresji przeciwko Ukrainie to robią. No i też, jak i wiele krajów, w tym oczywiście Polska, mamy dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Teraz 1 września zaczyna się nowy rok szkolny, to tutaj na Litwie zaczną też chodzić dzieci z Ukrainy, ponad 20 tysięcy dzieci. No i też tutaj chciałem wspomnieć o tych niektórych akcjach społecznych, kiedy ludzie po prostu
zbierają
pieniądze na różne potrzeby i taka jedna z akcji, które no po prostu bardzo głośno na całym świecie, to właśnie zbieranie środków na ten dron Bayraktar.
I Litwini dali początek, potem była Polska, a teraz jest na Łotwie zbiórka, także te zbiórki społeczne i ta mobilizacja społeczna trwa, ale czy ta siła tej mobilizacji na Litwie nie wyczerpała się? Czy...
Nie, naprawdę nie. Bardzo dobre pytanie, bo nadal oczywiście widzimy i tutaj w Litwie, i w Polsce, i w innych krajach demokratycznych, że nadal Rosjanie, Moskwa prowadzi tą wojnę informacyjną, hybrydową. Na przykład tutaj w MSZ-cie w tygodniu przygotowujemy taką analizę prasy rosyjskie. No niestety teraz już prawie nie ma niezależnej prasy, tylko prokremlowska. To właśnie oni, widzimy bardzo jasno, że próbują jakby rozwijać taką tezę, że już Zachód, Litwa, Polska i inne kraje już są zmęczeni tą wojną. Ukrainie ludzie już nie chcą pomagać Ukraińcom. No i oczywiście rozumiemy, jakie są cele tej wojny, ale prawda jest inna. Ludzie nadal są aktywni, pomagają Ukrainie i będziemy to robić też w przyszłości.
Ale mimo tego, albo czy nastroje społeczne nie zmieniają się w związku z podwyżką cen energii, w związku z inflacją, która na Litwie jest w ogóle rekordowa, 22% inflacji?
Teraz już jest mniejsza, teraz już nie jesteśmy rekordzistami, ale innych państw Unii Europejskiej mają wyższą inflację. Ale panie redaktorze, to proszę zrozumieć też to, że no, ludzie rozumieją, że ta wojna to nie jest coś obok. Ale tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, ludzie po prostu rozumieją, że Ukraińcy teraz walczą także za naszą wolność i przyszłość. No i w tym kontekście tak, inflacja wysoka, tak, ceny energii są wyższe niż były, no ale tak jak sekretarz generalny NATO Stoltenberg powiedział bardzo słusznie parę miesięcy temu, mówiąc o w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, w kontekście wartości i handlu. Stoltenberg powiedział, że wolność jest ważniejsza od wolnego handlu, bo jeżeli nie mamy wolności, to nie ma i wolnego handlu. Także i tutaj, w tej sytuacji, a nas tu na Litwie, czy w Polsce, czy w innych krajach, myślę, że no, możemy jakoś zwyciężymy tą inflację i jakoś tam doczekamy się tego dnia, kiedy ceny energii zmniejszą się na pewno, bo już spadają ceny na przykład niektórych paliw, jak benzyny i tak dalej. Najważniejsze, żeby Ukraina zwyciężyła przeciwko Rosji.
Ale to cieszy, że pan minister, tak jak kilka miesięcy temu, jest nadal optymistą. My rozmawialiśmy przed szczytem NATO w Madrycie, przed szczytem B9, Bukaresztyńskiej dziewiątki. Czy na Litwie wśród polityków litewskich jest zadowolenie z efektów tego szczytu i co się zmieniło, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Litwinów po tym szczycie madryckim?
I tak, oczywiście ten szczyt był niezwykle ważny w wielu kontekstach, jeżeli mówimy szczególnie o Litwie, tak, jeszcze jesteśmy zadowoleni wynikami i decyzjami tego szczytu, bo jedna z decyzji to jest zwiększanie obecności NATO w naszym regionie, nie tylko na Litwie, ale też w Łotwie, Estonii.
Ale konkretnie na Litwie, bo w Polsce tak, mówimy, jest Kaliningrad, tak, czyli Królewiec i Przesmyk Suwalski. Czy tam te miejsca są lepiej strzeżone, czy tam jest więcej żołnierzy? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi konkretnie o Litwę, to mówimy już, bo teraz mamy siły z różnych państw partnerskich NATO, wielkości batalionu. Teraz już mówimy o brygadzie. I właśnie idziemy w tym kierunku. Ale co jest najważniejsze, że przed rosyjską agresją przeciwko Ukrainie koncepcja NATO było powstrzymać Rosję przed ewentualnym atakiem państwa tego regionu, członków NATO. Teraz ta koncepcja zmienia się na tak zwaną aktywną obronę, czyli jeżeli jednak Rosja podejmie taką decyzję zaatakować albo Łotwę, albo Polskę, albo Litwę, to od razu ten atak zostanie od pierwszego momentu...
Odpowiedź na ten atak, tylko tak. Mamy do czynienia nie tylko z agresją, nie tylko z imperialną polityką Putina, ale mamy do czynienia z wielogłowym smokiem, jakim jest Rosja.
Tak. No niestety, ja też pamiętam, że troszeczkę na ten temat mówiliśmy tutaj. Niestety nic nie zmienia się. Pan redaktor bardzo słusznie, myślę, to określił smok, który ma wiele tych głów. I najważniejszy problem to nie jest osoba o nazwisku Putin. Bo to na pewno, jak i wiele osób z jego okrążenia, to są, już dzisiaj możemy powiedzieć twardo, to są przestępcy wojenni, którzy mam nadzieję, będą po wojnie, po zwycięstwie Ukrainy, będą w Trybunale Haskim. Ale najważniejszy problem to jest ta tak zwana ideologia rosyjskiego imperializmu, która jest nazywana w Rosji Ruski Mir, czyli świat rosyjski, który po prostu głosi, że inne narody sąsiadujące z Rosją nie mają prawa istnieć, bądź to Ukraińcy, czy Litwini, czy Finowie, że trzeba odbudować to wielkie imperium rosyjskie. W poprzedniej naszej rozmowie ja wspominałam o takiej książce
Dugina,
gdzie właśnie on przedstawił 30 lat temu, w roku 92, tą tezę, że po pierwsze trzeba odbudować wielkie imperium rosyjskie i że inne państwa, narody sąsiadujące z Rosją nie mają prawa egzystencji. I teraz o tym głośno mówi ta osoba o nazwisku Władimir Putin. To przecież przedstawił tą ideę, że jak minimum trzeba odbudować wielkość rosyjskiego imperium z czasów tego Piotra
Pierwszego.
Piotra Pierwszego. Także to, tak jak mówiliśmy, ta książka Dugina, to nie było z serii science fiction, tylko oni już wtedy o tym myśleli się, przygotowali się do tego i teraz próbują to zrobić. Jestem przekonany, że im nie uda się.
Jest odpowiedź na to, powiedział pan minister o szczycie w Madrycie, ale jest też próba odpowiedzi krajów Europy Środkowej, tych krajów, które kiedyś zawładniało Imperium Rosyjskie, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Polska i inne jeszcze państwa, które były w kręgu okupacyjnym rosyjskim. Ta odpowiedź krajów Europy Środkowo-Wschodniej to jest Trójmorze. Czy ta idea Trójmorza jest czymś ważnym dla Litwinów, czy nie?
Absolutnie. To ja nazwałbym ten projekt historycznym i niezwykle ważnym dla Litwy i pozostałych krajów nie tylko tego regionu, ale partnerów, bo przecież ta inicjatywa jest wspierana i przez Stany Zjednoczone. Też rozmawialiśmy z kolegami z Japonii. Japończycy są zainteresowani. Wiele krajów demokratycznych interesuje się tym projektem i możliwościami. I myślę, że właśnie jednocząc nasze siły, po pierwsze państw członkowskich, które utworzyli tą inicjatywę, uda się nam zrealizować główne cele tego projektu, bo oczywiście to mówimy, dyskutując o tym projekcie Międzymorze albo Trzech mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriackiego. Mamy na myśli na pierwszym miejscu infrastrukturę, którą poprawimy, ale też energetykę i politykę, geopolitykę. Ja myślę, że silny region Międzymorze to jest na korzyść nie tylko naszych państw członkowskich tej inicjatywy, ale całego demokratycznego świata.
Jak patrzymy od strony idei Trójmorza, i wojny na Ukrainie, to jest ta duża solidarność między wszystkimi krajami, nazwijmy to B9, bukaresztańskie dziewiątki, ale z kolei jak patrzymy na polskie kłopoty w Unii Europejskiej, o których pan minister wie, KPO, to mam wrażenie, że Polska nie otrzymuje takiego solidarnego wsparcia ze strony Litwy, Łotwy, Estonii, europosłów. Nie słyszałem nigdy żadnej wypowiedzi, która by powiedziała: dajcie spokój Polsce, przecież Polska jest normalnym krajem demokratycznym, w którym nic złego się nie dzieje.
Tutaj nie chciałbym zgodzić się z panem redaktorem. Były wypowiedzi na różnych szczeblach i też naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Tylko mogę powtórzyć, że Polska jest naszym partnerem strategicznym. Jesteśmy kraje sąsiednie, które mają tak głębokie historyczne powiązanie i zawsze będziemy wspierać Polskę w różnych sprawach. A mówiąc konkretnie o Unii Europejskiej, no to trzeba pamiętać, że ta Unia polega na pewnych zasadach. I jedna zasada jest, że różne kwestie są rozwiązane w drodze dialogu, która ma prowadzić do porozumienia. I ja myślę, że właśnie ten dialog o tych sprawach, o których pan redaktor wspomniał, zaczął się i jesteśmy przekonani, że właśnie w drodze dialogu uda się znaleźć to porozumienie.
Tylko tyle, że polska klasa polityczna, między innymi premier Mateusz Morawiecki, ale i Jarosław Kaczyński twierdzą, że ten dialog został zakończony, że w gruncie rzeczy nawet padają słowa, z Schulerem się nie rozmawia. Te stosunki między Polską a krajami europejskimi, a Komisją Europejską są bardzo napięte, o czym pan minister doskonale wie.
Panie redaktorze, dialog czasami bywa trudny, bądź to dialog w Unii Europejskiej, czy w innych uniach, czy sojuszach, ale innego wyjścia nie ma. Rozwiązywanie różnych spraw, mniejszych, większych, trudniejszych, łatwiejszych, powinno odbywać się w drodze dialogu, bo byliśmy kiedyś w tak zwanej innej Unii. My byliśmy okupowani przez Związek Sowiecki. Polska i inne kraje tego regionu byli zdominowani przez ten Związek Sowiecki. No i wtedy właśnie to jest taki przykład, kiedy sprawy były prowadzone w drodze dyktatu, a nie dialogu. Także teraz myślę, że jesteśmy w XXI wieku i pójdziemy właśnie tą drogą dialogu i porozumienia.
W XXI wieku o tym mówiliśmy, dziwiąc się, że Rosjanie wkroczyli swoimi czołgami, rakietami do suwerennego państwa, wkroczyli na Ukrainę. Więc ten XXI wiek nie jest ewidentnie takim wiekiem demokracji i dialogu, tylko jest takim wiekiem bardziej skomplikowanym.
Tak, tu absolutnie zgadzam się z panem redaktorem, ale trzeba mieć na myśli, trzeba pamiętać, że patrząc globalnie, co widzimy, jakie procesy, mówimy o Unii Europejskiej, o Rosji, ale też patrząc szerzej, widzimy, że państwa autorytarne, nie demokratyczne, totalitarne, tutaj musimy pamiętać też o ambicjach Chińskiej Republiki Ludowej. No, po prostu te państwa autorytarne nie przyjmują tych wartości, które my szanujemy, demokracji, wolności i innych. I te procesy, ta agresja Rosji przeciwko Ukrainie jest jednym elementem większej walki globalnej na tym świecie, właśnie państw totalitarnych przeciwko demokratycznym. To tu my, państwo, narody należące do wspólnoty demokratycznej, nie mamy innego wyjścia, jak porozumiewać się między sobą, to... jednoczyć siły, bo musimy właśnie zwyciężyć tą agresję ze strony państw totalitarnych, niedemokratycznych.
W Polsce, w Warszawie jest oczywiście głębokie zrozumienie tego, natomiast jest, i o to pytają polscy politycy, czy to samo zrozumienie jest po stronie Berlina, tak? Czy Berlin chce budować Europę niemiecką, Europę, w której nie obowiązuje już zasada jednomyślności, tylko zasada większościowa i wtedy mniejsze kraje nie mogą zastosować weta wtedy, kiedy rozwiązania są niekorzystne, jak to jest. Czy rząd litewski jest za zasadą jednomyślności, czy uważa, że to powinno być rozszerzone, zmienione, czy traktaty powinny być zmodyfikowane?
Tu w tej konkretnej kwestii też potrzebujemy szerszej, głębszej dyskusji, ale co jest ważne, o czym wspomniał pan redaktor, że tak, widzimy, że nie zawsze nasi przyjaciele, partnerzy w różnych państwach zachodnich rozumieją na przykład ten konkretny przykład rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Przecież słyszeliśmy o różnych ideach, że można, prawdopodobnie trzeba znaleźć jakieś wyjście, żeby dać szansę Putinowi jakoś wyjść z tej sytuacji. Nie trzeba poniżać Rosji. No może Ukraina niech odda część tych terytorii, będzie spokój, będziemy nadal pięknie współpracować, handlować i tak dalej. Nie. To właśnie ten błąd zrobiliśmy, zrobiliśmy w kategoriach państw demokratycznych, demokratycznego wolnego świata w roku 2008, kiedy był atak Rosji przeciwko Gruzji, a potem powtórzyliśmy w roku 2014.
Ale pan minister mówi tak, jakbyśmy zrobili błąd wspólnie. To był błąd polityki Angeli Merkel, która postanowiła budować Nord Stream 1, Nord Stream 2, uzależnić Europę od gazu rosyjskiego za pośrednictwem Niemców. To był interes niemiecko-rosyjski, a nie europejski.
Tak, no panie redaktorze, tak jak powiedziałem, mówię w liczbie mnogiej, zrobiliśmy, bo czujemy się członkami tej wspólnoty demokratycznej, także jeżeli mówiąc już tak bardzo samokrytycznie, to może nie do końca zrobiliśmy wszystko, żeby przekonać naszych partnerów zachodnich. Teraz oni mówią i Polsce, i Litwie, i innym krajom bałtyckim, że tak, wy mieliście rację w tych kwestiach, trzeba było nam posłuchać was. No, było tak, jak było, tego nie zmienimy. Myślę, że teraz będą nasi partnerzy może bardziej uważnie słuchać i po prostu no, bardziej korzystać z, nas, no, z naszego doświadczenia, bo czasami słyszę takie głosy z niektórych państw zachodnich, jak trudno zrozumieć Rosję, nie rozumiem, dlaczego oni to robią. To niech zapytają się Polaków, Litwinów, Estończyków, którzy mają doświadczenie wielowiekowe współpracy, a może i nie tylko współpracy i dominacji, okupacji rosyjskiej, także możemy podpowiedzieć, jak zrozumieć i jak prawidłowo traktować różne intencje wychodzące z Kremla.
A nie boi się pan minister jakiegoś innego rozstrzygnięcia konfliktu, jakiejś nowej Jałty?
Panie redaktorze, no żyjemy w takim skomplikowanym globalnym świecie, który czasami nie wiadomo, co jutro albo pojutrze będzie, także nie mogę tutaj pełnić roli jakiegoś proroka i powiedzieć, co będzie za miesiąc konkretnie, za rok, ale to tak tytułem wstępu odpowiedzi na to pytanie, ale z tego, co teraz obserwujemy, postawy różnych krajów, wspólnoty demokratycznej, to to myślę, że mam nie tylko nadzieję, ale przekonanie, że teraz nie będzie nowej Jalty.
Zaczęliśmy rozmowę od temperatury w Wilnie, 30 stopni Celsjusza, ale to się zmieni, idzie jesień, idzie zima. W Polsce dużo mówimy o węglu, o bezpieczeństwie energetycznym. Czy to bezpieczeństwo energetyczne Litwini sobie już zapewnili, czy też muszą sobie dopiero zapewnić?
Tak, tu na Litwie o tym bezpieczeństwie energetycznym zaczęliśmy mówić dokładnie ponad 32 lata temu, kiedy zyskaliśmy niepodległość, bo przez pewien czas byliśmy w takiej sytuacji, że będąc państwem niepodległym, nawet państwem członkiem Unii Europejskiej i NATO, byliśmy 100% uzależnieni od dostaw energii z jednego państwa, właśnie Rosji, 100% w sferze dostaw gazu, ropy naftowej, ale też częściowo energii elektrycznej. Dzisiaj jesteśmy prawdopodobnie jedynym krajem w Unii Europejskiej, której jest 100% niezależna od dostaw tych nosicieli energii z Rosji. Nie kupujemy gaz z Rosji, bo mamy swój terminal skroplonego gazu.
W Klaipėdzie,
tak. Importujemy z innych państw i też dzielimy się z innymi państwami regionu, bo ten nasz narodowy terminal gazu skroplonego jest większy niż, możliwości są większe niż my potrzebujemy.
Czyli Łotwa i Estonia może liczyć na gaz?
Tak. No i oczywiście też nie kupujemy ropy naftowej z Rosji i też energii elektrycznej i przyspieszamy proces przyłączenia się Łotwy i Estonii do tych sieci energetycznych zachodnich poprzez połączenie z Polską i Szwecją. Planowaliśmy finalizację tego projektu, czyli ostateczne przyłączenie się do tych sieci w roku 2025. Teraz przyspieszamy o ponad rok i prawdopodobnie mam nadzieję, że już na początku roku 2024 będziemy częścią w 100% częścią systemu energetycznego w kontekście elektryczności systemu energetycznego zachodniego.
Panie ministrze, na zakończenie jakieś słowo do słuchaczy Poranka Wnet?
Bardzo po pierwsze cieszę się z tej możliwości brania udziału w tego programu, no i korzystając z okazji tej możliwości, z tej możliwości przysyłam najserdeczniejsze życzenia dla słuchaczy Radia Wnet z Wilna.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A gościem Poranka Wnet był Egidiusz Mejlunas, wiceminister spraw zagranicznych.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.